Powiem więcej, byśmy nie chcieli, żeby Jarosław Kaczyński szedł na emeryturę, nawet gdyby on chciał. Ja bym gotów na kolana paść przed nim i powiedzieć, żeby nie szedł na emeryturę. Mówię tak może trochę w emocjach. Uważam, że CBA spełniło swoją rolę, że jednak także ludzie władzy, którzy szli na skróty, no też zostali przez CBA ściągnięci na ziemię. To się stało wtedy, kiedy Andrzej Leper zaczął szukać kontaktu z różnymi osobami, mówiąc, że ma im coś bardzo ważnego do powiedzenia, że pewne rzeczy chce ujawnić, chce powiedzieć, jak było.
A to szukał kontaktów do kogo? Do ludzi ze służb? Z władzy?
Nie, do ludzi z opozycji, na przykład do nas też.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski.
Dobry wieczór, bardzo nisko się Państwu kłaniam i witam w Wieczornym Ekspresie. Dzisiaj moim gościem, pierwszym gościem będzie Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie pośle, witam.
Witam pana, witam państwa.
W drugiej części programu porozmawiamy z Janem Śpiewakiem, działaczem społecznym, bardzo zasłużonym dla Warszawy w sprawie reprywatyzacji przede wszystkim. Panie pośle, zacznę jednak od innej sprawy, o reprywatyzacji z Janem Śpiewakiem. Porozmawiamy dzisiaj. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję w przyszłym roku, wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie. No, w 2025, rok później, wybory prezydenckie w Polsce. Może prezes Prawa i Sprawiedliwości, sporo młodszy, jakby nie patrzeć od Joe Bidena, mógłby swoją karierę polityczną taką piękną klamrą dopiąć i prezydenturą, no u nas trochę dłuższą nawet, bo pięcioletnią.
Prezes Jarosław Kaczyński takich ambicji teraz nie posiada. Startował jako w zastępstwie tragicznie zmarłego brata lat temu 13 w wyborach prezydenckich. Natomiast ta decyzja Josepha Robineta Bidena, bo tak brzmi pełne jego nazwisko, 46. prezydenta w dziejach USA, była oczekiwana. No też świadczy o tym, że w obozie demokratów nie przygotowano, a może sam Biden nie chciał, żeby przygotowano alternatywy dla prezydenta Bidena.
Jeszcze 3 lata temu się wydawało, że Kamala Harris będzie taką naturalną kandydatką na prezydenta po Bidenie.
Teraz nikt tak nie myśli, nawet chyba ona sama.
Nie udźwignęła chyba.
Ona chyba, znaczy, może inaczej, ja nie chcę krytykować, mam wrażenie, czytając informacje z USA, że ona nie była przygotowana do polityki zagranicznej w ogóle, natomiast też chyba jakoś niespecjalnie błysnęła, gdy chodzi o kwestie spraw krajowych, wewnątrz amerykańskich. To świadczy, że demokraci no, nie mają jakiegoś charyzmatycznego lidera, który mógłby spokojnie wygrać na przykład z Ronem DeSantisem, takim jednak charyzmatycznym gubernatorem Florydy od Republikanów. Usiłują środkami prawnymi wyeliminować Donalda Johna Trumpa. Natomiast no, to będą ciekawe wybory.
Ale właśnie jeżeli o Trumpa chodzi, to Prawo i Sprawiedliwość, no chyba nie przesadzę mocno, jak powiem, że było wręcz zakochane w Donaldzie Trumpie. Nawet po przegranych przez niego wyborach no, wypominano politykom PiS, łącznie z tymi, którzy pełnili najważniejsze funkcje w państwie, że trochę późno się zebrali z gratulacjami dla następcy Donalda Trumpa. Zdaniem pana posła to byłoby lepsze rozwiązanie dla Polski. Ponowna prezydentura Donalda Trumpa, a nie druga kadencja Joe Bidena?
Po pierwsze, w słowniku polityki międzynarodowej nie ma słowa zakochać się, więc to nieporozumienie. Prezydent Trump był bardzo dobrym prezydentem z punktu widzenia Polski, bo angażował się w relacje z Polską. Miał piękne przemówienie w Polsce.
A Fort Trump został w Polsce?
Nie, miał piękne przemówienie, gdzie podkreślał zasługi Polski dla wolnego świata, w czasie, kiedy w wielu krajach źle o Polsce mówiono, fałszując polską historię, gdy chodzi o relacje polsko-żydowskie na przykład. Więc to jego zasługa. No też zaraz po tym miał piękne przypomnienie o Polsce, o Polakach na paradzie Kościuszki. Więc prowadził politykę dobrą dla Polski. Natomiast myślę, że my powinniśmy utrzymać dobre relacje z każdym prezydentem USA, tak jak każdym kanclerzem Niemiec, czy każdym prezydentem Francji. W związku z tym Amerykanie sobie wybiorą. Trump miał parę wypowiedzi, które wskazują, że no, delikatnie mówiąc, nie jest jaszczębiem, gdy chodzi o relacje z Rosją.
No właśnie.
Delikatnie mówiąc. Może on sobie przypisuje zbyt wiele, może ma rozdęte ego, na pewno ma. Natomiast no, takie pouczanie Ukrainy w kontekście relacji z Rosją. Ja nie mówię, że jest prorosyjski, natomiast mam wrażenie, że obecnie prezydent Biden jest na pewno bardziej rosyjsko-sceptyczny niż prezydent Trump, ale jest problem, bo jak policzyłem na siedmioro takich kandydatów na kandydata na prezydenta USA z ramienia Republikanów, większość, czwórka, łącznie z tym najpoważniejszym kandydatem obok Trumpa, czyli wspomnianym przeze mnie DeSantisem, oni wszyscy no, raczej są za pokojem na Europie Wschodniej, raczej tak z Kijowa specjalnie wspierają.
No to o tyle też dziwne, że parę lat temu pewnie powiedzielibyśmy, że to ze strony demokratów takich postaw raczej moglibyśmy.
Ale ma pan rację.
Obawiać się, spodziewać, a jednak.
Byśmy tak powiedzieli w oparciu o historię, bo przypomnę, pierwsza kadencja tego tandemu prezydent
Biden-Obama, tak?
Obama, wiceprezydent Biden, sekretarz stanu Hillary Rodham Clinton, to był reset relacji z Rosją. To były takie prorosyjskie gesty, prorosyjskie działania wręcz. Wycofanie tarczy antykryzysowej z Polski, planu i Czech. No, w drugiej kadencji trzeba przyznać, że mucha nie siada. Bardzo dobra kadencja Obamy, taka bardzo sceptyczna wobec Rosji, ale pierwsza fatalna. Zresztą prezydent Biden też zaczął kiepsko szczyt w Genewie z Putinem. Został ograny przez Putina, ośmieszony. A potem jednak pokazał, że jest no, prawdziwym prezydentem i to rozgrywa poza niektórymi niefortunnymi wypowiedziami, że z Putinem trzeba rozmawiać, ale pod warunkami pewnymi, to generalnie robi politykę, którą Warszawie musi się podobać.
To teraz trochę o polskiej polityce, tej prowadzonej w Warszawie porozmawiamy i na początek tytułem wprowadzenia trochę sonda na naszym czacie. Bardzo zachęcam Państwa do wzięcia w niej udziału. Kto jest Twoim zdaniem obecnie najwybitniejszym polskim politykiem? Do wyboru Państwo mają Jarosława Kaczyńskiego albo Donalda Tuska. Jeżeli żaden z nich nie odpowiada Państwu, to prosimy o napisanie może innego nazwiska, może to trzecie będzie się najczęściej pojawiało. Prosimy też
o... Mogę zagłosować?
No, jak najbardziej. Telefon do ręki, YouTube, kanał Super Ekspresu i jak najbardziej może pan poseł głosować. Czynne prawo wyborcze w naszej sądzie oczywiście pan posiada. Bierne to mój wydawca otworzy tę sądę. Najciekawsze komentarze też wyświetlimy w trakcie naszego programu. Mogą też państwo zadawać pytania gościom, pierwszemu gościowi teraz, Ryszardowi Czarneckiemu, hashtagiem pytanie. Najlepiej je oznaczyć, ale póki co jeszcze to moje pytanie. Państwo nie mieli okazji zadać swoich, na te czekamy. Pytanie o Jarosława Kaczyńskiego też jeszcze w kontekście właśnie trochę Joe Bidena i tej długowieczności jego politycznej, bo prezes PiS już tak parę razy mam wrażenie, że i sam na tą emeryturę polityczną siebie wysyłał i mówił już, że to ostatnia kadencja na stanowisku szefa partii przed ostatnimi wyborami na to właśnie stanowisko. Faktycznie jest takie poczucie w Prawie i Sprawiedliwości, że wkrótce nadejdzie czas, kiedy na polityczną emeryturę odejdzie prezes, czy to absolutnie są jakieś bajki? I dopóki będzie mógł, to dopóty po prostu będzie rządził partią i jak wyborcy mu pozwolą, to i Polską.
Ja nie mam takiego poczucia, że jest takie oczekiwanie.
Ale sam to mówił
się, powiem więcej. Byśmy nie chcieli, żeby Jarosław Kaczyński szedł na emeryturę, nawet gdyby on chciał, ja bym gotów na kolana paść przed nim i powiedzieć, żeby nie szedł na emeryturę. Mówię tak może trochę w emocjach, ale naprawdę on jest pewnym zwornikiem szeroko rozumianego obozu patriotycznego, niepodległościowego, prawicowego, jak to nazwał.
Wszystko wprost.
I myślę, że jest wielkim autorytetem. Oczywiście można różnie oceniać, natomiast dla ludzi, którzy są na prawo od centrum, nawet jeśli nie zawsze się zgadzają z Jarosławem Kaczyńskim, no to jest pewnym punktem odniesienia niesłychanie ważnym. Dlatego też im dłużej będzie w polityce, tym dla Polski, a dla naszego obozu z całą pewnością lepiej. I możemy tylko prosić kornie pana prezesa, żeby jednak o tej emeryturze nie myślał, bo to no, z punktu widzenia interesów Polski nie byłby dobry pomysł.
Ale myśli pan, że tak właśnie zachowa się partia, że nie ruszą wtedy wewnętrzne walki, nie obudzą się te uśpione aspiracje wtedy właśnie, kiedy prezes zasugeruje, że już za chwilę idę na emeryturę, tylko raczej właśnie aktyw partyjny na każdym poziomie będzie prosił prezesa o to, żeby pozostał na stanowisku?
Ja myślę, że będziemy starali się tłumaczyć prezesowi, oby skutecznie, żeby nie rezygnował z przewodzenia naszą formacją. Na razie takiego zamiaru w najbliższym czasie nie ma.
No ma, mówił, że po tej kadencji przecież
tak, nie no będzie tak, no to jeszcze sporo czasu. Mam nadzieję, że go przekonamy. W ogóle nie chciałbym na ten temat zbyt długo dyskutować, bo to jest takie trochę wypuszczanie gina z butelki. W moim przekonaniu tutaj prezes Kaczyński jest postacią tak potrzebną, jednak tak stabilizującą naszą formację, że no, bardzo trudno sobie wyobrazić jego polityczną emeryturę.
Ale polityczna emerytura prezesa Kaczyńskiego będzie oznaczała rozpad Zjednoczonej Prawicy, rozpad PiSu w zasadzie także. Nie wyobrażam sobie, żeby był ktoś, kto byłby w stanie no, okiełznać te wszystkie ambicje przede wszystkim.
No, prezes to trzyma mocną ręką i także nie tylko mocną ręką, ale także pewnym autorytetem.
Rozpadnie się Prawo i Sprawiedliwość?
Myślę, że prezes będzie dalej prezesem i nie dopuści do złych rzeczy wokół PiS-u.
Panie pośle, o tej prezydenturze też mówiliśmy, 2025 rok. Platforma Obywatelska ma już kandydata. Wprost mówią politycy Platformy, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy na prezydenta już nie tylko Warszawy, ale Polski. Tymczasem obóz Zjednoczonej Prawicy kandydata póki co nie ma. Wiadomo tylko, że prezydent Andrzej Duda no, o trzecią kadencję ubiegać się nie będzie mógł, bo nie pozwala na to przecież konstytucja. Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Elżbieta Witek, być może marszałek Sejmu, czy wicepremier Mariusz Błaszczak. To są te nazwiska, o których należałoby myśleć w kontekście prezydentury?
No, mógłbym odpowiedzieć, że to jeszcze dwa lata, ale wiem, że ta odpowiedź pana nie zadowoli, że będzie pan cisnął, więc już unikając tej presji.
Kiedyś pan mówił o prawyborach w Prawie i Sprawiedliwości, tak, może teraz.
Tak, mówiłem, prezes uznał to za znakomity pomysł, ale potem przemyślał i uznał, że jednak nie teraz.
Ale no to nie w 2014, bo to chyba wtedy ten pomysł. No, nawet nie wiem, czy nie w rozmowie ze mną pan o tym powiedział i wtedy ten temat jakoś ruszył w 2014 właśnie, czy 15, nie, bo w 14 już Andrzej Duda został ogłoszony jako kandydat.
W 14, 11 listopada. W 15 były wybory.
No, ale to tym razem może prawybory w Prawie i Sprawiedliwości?
Taki był socjolog, skądinąd lewicowy, Ludwik Krzywicki, który pisał kiedyś o ideach wędrujących w czasie, może taką ideą wędrującą, są prawybory w Prawie i Sprawiedliwości.
Ale tak poważnie.
Tak, mamy kilku poważnych kandydatów. Pan wymienił te nazwiska. Pewnie jeszcze jakieś by się znalazły. Ludzi, którzy niekoniecznie pełnią funkcje stricte polityczne, ale są w życiu publicznym. Natomiast...
To na przykład?
Nie ma sensu mnożyć nazwisk zbyt wcześnie. Rafał Trzaskowski kandydował w wyborach prezydenckich. Miał bardzo dobry wynik, trzeba przyznać.
10 milionów głosów.
Natomiast myślę, że nie ma sensu w tej chwili odpalać prawyborów, nie wiadomo, czy one będą. Ale mamy bogactwo kandydatów, choć na pewno nie będą to dla nas łatwe wybory. Myślę, że będą nawet trochę trudniejsze niż wybory parlamentarne.
A czy jeszcze już kończąc ten wątek prawyborów, pan uważa, że Prawo i Sprawiedliwość powinno się zdecydować na taki wariant? Wewnętrznie na początku wyłonić spośród siebie kandydata?
Myślę, że byłoby to ciekawe rozwiązanie, które ma swoje plusy i minusy, bo też nie chciałbym...
Forma kiedyś to zrobiła.
Nie chciałbym, żeby, prawdę mówiąc, żeby też oznaczało to jakieś antagonizmy wewnętrzne, bo od tego jest o krok przy wypadku prawyborów. Natomiast myślę, że byłoby to ciekawe, choć prawybory są szczególnie wtedy sensowne, kiedy po nich następują wybory nie tylko prezydenckie. Tu ten cykl będzie taki, że będzie najpierw wybory parlamentarne w tym roku, w przyszłym roku najpierw lokalne, samorządowe, potem europejskie i wreszcie po roku wybory prezydenckie. W związku z tym jest sens robić prawybory po to, żeby tych kandydatów wypromować pod kątem wyborów parlamentarnych. Ja to wtedy właśnie chciałem w roku 2014 tak zrobić, żeby...
Okay, tam były pół roku później wybory parlamentarne, po prezydenckich.
Tak. Więc ci nasi kandydaci mogliby potem być lokomotywami na listach do Sejmu na przykład. Tutaj takiego wypadku nie ma. Natomiast ja tu jestem trochę staroświecki, old fashioned man. Kiedyś to mówiłem, dalej to mówię, prawybory byłyby sensowne.
To jeżeli chodzi o, nie wiem, czy staroświeckie podejście do polityki, ale parę lat temu przynajmniej jeszcze Prawo i Sprawiedliwość kojarzyło się mocno chociażby z powołaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To ta pierwsza kadencja Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze lata 2005-2007, walka z korupcją, która zdaniem wielu osób była zbyt daleko idąca nawet. Chodziło o doktora G, o pewne działania, które były takie, miały być efekciarskie, które efekt mrożący w społeczeństwie miały wywołać i myślę, że częściowo też go wywołały. Ta korupcja, wtedy poziom korupcji się znacząco zmniejszył. A czy teraz po dwóch kadencjach Prawa i Sprawiedliwości nie ma pan poseł wrażenia, że już niewiele zostało z tego etosu takiego uczciwości w Prawie i Sprawiedliwości, z gdzieś przynajmniej pozycjonowania się, jeżeli chodzi o moralność w polityce, wyżej od politycznej konkurencji? Bo jak spojrzymy na spółki Skarbu Państwa, na wszystkie afery, które targały Prawem i Sprawiedliwością w ostatnich latach, to nie odważyłbym się postawić tezy, że w czymkolwiek jesteście lepsi, jeżeli chodzi o moralność, niż Platforma Obywatelska. Pan by bronił takiej tezy, że tu jest jakaś... że PiS jest partią bardziej uczciwą?
Na pewno bym powiedział, że nam mniej wolno, skoro wcześniej dostaliśmy bardzo silny mandat zaufania społecznego od wyborców, także dlatego, że pamiętali rządy 2005-2007, poświęcone także walką z układami z korupcją. Oczekiwano, że będzie teraz tak samo. Uważam, że CBA spełniło swoją rolę, że jednak także ludzie władzy, którzy szli na skróty, też zostali przez CBA ściągnięci na ziemię. Tak to delikatnie powiem, żeby nie myśleć, że na glebę.
Przykłady ludzi władzy?
Nie, ale było szereg spraw, ludzi z samorządów z PiSu. Okay.
A z tej centralnej władzy?
Ale takich przypadków nie było po prostu. Takie są przypadki.
Raporty NIK, jeżeli chodzi ostatnio na przykład o kwestie maseczek i w tym obszarze działań państwa, afera respiratorowa. Długo by wymieniać tych historii, pewnie za które można by było się także politykom Prawa i Sprawiedliwości mniej czy bardziej dobrać do skóry.
Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że gdy chodzi o kwestie nie tyle tego, co się pojawia w mediach, przede wszystkim dla mediów, tylko twardych działań prokuratury i sądów, podkreślam sądów,
prokuratura
to jednak czołowi politycy Platformy, jak pan Sławomir Nowak czy pan Włodzimierz Karpiński, to jednak zostali aresztowani.
A skazani?
Siedzieli lub siedzą. I to na to wyrażały zgodę sądy, podkreślam jeszcze raz.
Jedno jest pewne,
prezes Kaczyński bardzo uważnie to analizuje i takim gorącym żelazem stara się wypalać tego typu drogi na skróty, nieprawidłowości. Jeżeli coś takiego zauważy, to
już
to
nie,
reakcja
panie
jest...
Proszę, to już się nie dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Kiedyś może tak się działo, teraz już tak się nie dzieje. Jest przyzwolenie na masę różnych działań, na dzielenie spółek Skarbu Państwa, takie daleko posunięte. Nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że wtedy właśnie popełniliście błąd, że nie obsadzaliście tak mocno swoimi ludźmi spółek Skarbu Państwa i okazało się, że są zbyt mało sterowni, więc lepiej wsadzić swoich ludzi i wtedy...
Ja nawet teraz, dzisiaj miałem rozmowę, wymieniano mi kilka nazwisk ludzi, którzy robili kariery w menedżmencie Spółek Państwa za Platformy, byli tam prezesami, ważnymi ludźmi i teraz dalej są. A więc to nie jest tak, że to są nasi ludzie, to są akurat fachowcy. Mogę, nie chcę oczywiście wymieniać tych Spółek Państwa, ale jest taki szereg w różnych obszarach, gdzie ludzie, którzy odgrywali istotną rolę za Platformy, dalej są na funkcjach kierowniczych. No to nie jest tak, że my obsadzamy z jakiegoś
nie partyjnego. Jasne, nie wszystkich, to by nie starczyło członków Prawa i Sprawiedliwości, żeby wszystko i wszędzie obsadzić. To...
Jesteśmy liczną partią, ale to byłoby niedobre nawet, gdyby tak się stało.
Panie pośle, to o Parlamencie Europejskim trochę porozmawiajmy i o tych pieniądzach, które są w Parlamencie Europejskim. Czy one, biorąc pod uwagę polskie warunki, te warunki też w polityce, czy te pieniądze w Parlamencie Europejskim psują? One są za duże po prostu, niewspółmierne do pracy, jaką wkłada się w sprawowanie tego mandatu?
To są duże pieniądze, nie ma co ukrywać.
Powiedzmy około 40 tysięcy, tak?
Znacznie, pensja europosła to jest 7 tysięcy euro, tak? No więc to można przeliczyć. To są znacznie większe pieniądze niż w polskiej polityce.
Ale plus diety i tak dalej, około 40 chyba wychodzi mniej więcej.
Tysięcy. Powiedziałem, jaka jest pensja. Są oczywiście diety jeszcze, tak? Mhm. Natomiast dlatego też... W pierwszej kadencji mało kto chciał iść do Europarlamentu. Dlaczego? Ponieważ, mało kto pamięta, warto to przypomnieć, ponieważ wtedy była taka zasada, że europoseł zarabia tyle, co poseł krajowy. W związku z tym europosłowie wtedy byli w latach 2004-2009, kiedy ja byłem pierwszy raz posłem, zarabiali identycznie, co posłowie na Sejm czy senatorowie. Tak samo w innych krajach. No, dostali też diety oczywiście, to ich różniło. To się zmieniło w 2009 roku i na 27 krajów członkowskich, w 24 krajach europosłowie zarabiają tyle samo. W 3 krajach jest inaczej, gdzie europosłowie dostają tą bazową pensję z budżetu Unii Europejskiej, ale parlamenty narodowe im dopłacają, żeby otrzymali tyle, ile deputowani krajowi. To jest przypadek Niemiec, deputowani do Bundestagu, deputowani do Reichstagu austriackiego i również deputowani do Camera dei Deputati il Senato, czyli dwóch parlamentu włoskiego. W tych 3 krajach...
Aż tak dobrze we Włoszech, tak? Się zarabia?
Najwięcej we Włoszech, 11 tysięcy euro. Europoseł po 9 tysięcy mniej więcej euro w Austrii, w Niemczech. No, można powiedzieć, my mniej. W Polsce i innych 23 innych krajach, no ale i tak oczywiście w porównaniu z polskimi politykami znacznie więcej. Stąd takie duże zainteresowanie europarlamentem. Ja nie sądzę, żeby teraz pojawił się postulat ostatnio nawet socjalistów. Mam wrażenie, że po to, żeby odwrócić uwagę od ich afery korupcyjnej w związku z Katarem, żeby zmniejszyć pensje komisarzy i europosłów. Nie sądzę, żeby to jakoś miało wielkie szanse, zobaczymy. Natomiast ja powiem w ten sposób,
Zatem inaczej, zasługuje pan na takie pieniądze? Ta praca jest warta takich pieniędzy w porównaniu, nie wiem, z pracą polskiego prezydenta.
Zasługuję na pieniądze, które otrzymuję, natomiast to, czy są posłowie, którzy pracują dużo mniej niż ja i biorą takie same pieniądze, tak, są tacy europosłowie z różnych krajów.
I powinno tak być, że deputowani do Parlamentu Europejskiego zarabiają dużo więcej niż premier, prezydent? To nie jest postawienie na głowie jednak?
Ma pan rację, tak. Tak jest. No, jeżeli pan postuluje, żeby zwiększyć pensję premiera czy prezydenta, to...
Nie, postuluję, żeby zmniejszyć płacę w Parlamencie Europejskim. Bardziej to mi się wydaje zasadne jednak niż prezydent zarabiający 40 parę tysięcy.
Ale chce pan zmniejszyć pensję polskim europosłom czy wszystkim?
No, myślę, że bardziej by to było zasadne, gdyby jakoś odnosiło się to do sytuacji w kraju, z którego pochodzą eurodeputowani.
Powrót tej diety są od tego, kadencji.
Tak, no diety są od tego, żeby wyrównywać sytuację podczas pracy już tam na miejscu. Dieta jest taka sama, kiedy wydaje się te pieniądze w Brukseli, Strasburgu, a życie tak potem także po Parlamencie Europejskim.
Mówmy się, że przekażę państwu koncepcję. Prusinowskiego tam nie polubią, w tej Brukseli i Strasburgu raczej, za to, ale uczciwie przekażę.
A jeżeli chodzi jeszcze o Parlament Europejski, mówimy o pieniądzach, o tej aferze pan wspomniał, czy ona będzie miała jakieś jeszcze konsekwencje, bo był taki wybuch kilka miesięcy temu, pierwsze informacje, teraz sprawa przycichła, coś się dzieje w tej sprawie, są jakieś konsekwencje, miały być też takie gdzieś zmieniające zasady pracy eurodeputowanych, czy są jakieś konkretne pomysły już?
W wymiarze formalno-prawnym toczy się śledztwo w kwestii Belgii. Jakie będą jego wyniki, zobaczymy. Służby belgijskie działają, trzeba przyznać, bardzo sprawnie. Wykorzystują na przykład informacje uzyskane z nielegalnie założonych podsłuchów. W Polsce pewnie byłoby to trudniejsze. Natomiast część tych osób siedzi, część wyszła. Niektórzy mówią, że jak wyszła, to znaczy, że się sprawa rozmywa. Ja uważam inaczej, że może po prostu wyśpiewali to, co mieli wyśpiewać. Wszystko. No i teraz mają areszt domowy.
A z panem ktoś się kontaktował? Służby belgijskie? No bo był pan wśród tych, którzy utrzymywali kontakty chociażby.
Ale kontakty zawodowe.
Rozumiem, ale jednak to jest już jakaś pierwsza przesłanka, żeby pomyśleć, że te kontakty mogły mieć niewłaściwy charakter.
Myślę, że służby jednak pewnie mają wiedzę, także taką zdobytą.
Ale pytam, czy się kontaktowali?
Nieformalnie. Nikt się z nią nie kontaktował. Myślę, że skupili się na tych, którzy byli, tak powiem, dosyć spektakularnie zaangażowani w działania pozaprawne, tak to mówiąc wprost, korupcję. Natomiast pan pytał o aspekt zrobienia nowych reguł. Tak, została powołana taka specjalna speckomisja, która ma, uwaga, działać do października, więc jeszcze szmat czasu, dosyć długi okres czasu sobie, że tak powiem, zażyczono w tej sprawie. I uwaga, w październiku będą przedstawione nam całemu Europarlamentowi nowe propozycje, takie twardsze działań, które by uniemożliwiły czy ograniczyły korupcję, mówiąc ściślej. Tylko że uwaga, te regulacje nowe wejdą w życie dopiero od lipca przyszłego roku, a więc od nowej kadencji Europarlamentu.
A, bo wiosną wybory, tak, kolejne do Parlamentu Europejskiego.
Tak, w początku czerwca. W związku z tym można powiedzieć, że te półtora roku jedziemy na starych regułach.
Panie pośle, pan będzie kandydował w wyborach do Parlamentu Krajowego jesienią tego roku, no bo też mówi się od jakiegoś czasu, że mówi się, wiadomo, że w Prawie i Sprawiedliwości taka decyzja zapadła, że część eurodeputowanych ma wzmocnić listy już jesienią w wyborach do Parlamentu Krajowego. Czy pan będzie jednym z tych posłów, którzy wystartują w tych wyborach?
Formalnie decyzji takiej nie ma. Pewnie jest dyskusja.
Formalnie to jeszcze nie ma kampanii i tak dalej. No formalnie to jeszcze dużo się musi wydarzyć.
Słuszna uwaga. Natomiast na razie jest tak, że 8 z 27 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zostało zaproszonych do objazdu kraju razem z ministrami, premierami i tak dalej. Ja jestem wśród tej ósemki. Czy to się przełoży na moje kandydowanie? Tego jako żywo nie wiem.
Ale można się domyślać, tak?
Ja tego nie wiem. To już decyzja zależy tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego, a formalnie będzie potwierdzona przez komitet polityczny. Natomiast pewnie tam jakieś plany Jarosław Kaczyński, pan prezes Kaczyński ma w głowie. Czy wykorzysta europosłów? Może to będzie zależało od sondaży, trudno powiedzieć.
Ale wiosną mielibyście znowu wracać do Parlamentu Europejskiego?
Ja myślę, że to jest kwestia indywidualna.
To byłoby oszukanie wyborców, mam wrażenie.
Myślę, że...
Przekonanie nawet.
Że generalnie raczej jest tendencja taka, żeby kandydowali obecni posłowie i samorządowcy do parlamentu. Czy to będzie uzupełnione kilkoma europosłami? Być może, ale jeszcze... co do tego decyzja ani formalna, ani ta faktyczna polityczna nie zapadła.
Wspomniał pan o swojej pierwszej kadencji w Parlamencie Europejskim. No ta pierwsza była o tyle ciekawa, że ona była w barwach samoobrony, tak, o której już pewnie wielu z naszych widzów może dzisiaj nie pamiętasz, no bo w końcu od tego 2007 roku już w tej parlamentarnej przynajmniej przestrzeni samoobrony nie ma, a za chwilę zniknęła w ogóle z przestrzeni publicznej samoobrona. Samobójstwo popełnił Andrzej Leper kilka lat później. Pan w wielu wywiadach mówił, że nie wierzy w tę samobójczą śmierć Andrzeja Lepera, przewodniczącego samoobrony, wicemarszałka Sejmu, wicepremiera, tych bardzo ważnych funkcji państwowych. Pan Andrzej Leper wiele podczas swojej kariery politycznej pełnił. Dlaczego pan nie wierzy, że to było samobójstwo? Czy ma pan wiedzę, domysły, kto mógł stać za ewentualnym morderstwem, jak rozumiem, no bo taka jest alternatywa.
Ja po prostu dość dobrze zdałem Andrzeja Lepera. Są ludzie, pan ich zna, ja ich znam, każdy raz ogląda ich zna, którzy nie popełniają samobójstwa. No są tacy ludzie, którzy po prostu wiadomo, że oni nie popełniają samobójstwa. No
właśnie nie wiem, czy można, tak? Czy są tacy, o których można tak powiedzieć, że wiadomo.
Ja myślę, że Andrzej Leper był człowiekiem, który bardzo kochał życie w pewnym tego słowa znaczeniu i jego nie załamywały trudności, problemy. No miał trudności finansowe, nie ma co ukrywać. I z tego tytułu długów, no mógł się liczyć z tym, że może nawet trafić do więzienia. Przecież to było zwierzę polityczne. On by to od razu wykorzystał i by zaczął udowadniać, może w sposób zasadny, że to jest kwestia polityczna, że gdyby nie był kiedyś szefem, wicepremierem, szefem samobrony, no to wtedy by go nie dyskryminowano, nie represjonowano. Więc to był człowiek, który jak wsiadł do samochodu, to pierwszy telefon do żony i pytanie, jak tam inwentarz, jak tam krowy, jak tam strusie i tak dalej. Bardzo żywotny, żywotny, kochał swoje dzieci, córkę, syna. Naprawdę ja w jego samobójstwo nie wierzę. Kto? Powiem w ten sposób. Nie uważam, żeby to była kwestia polityków. Myślę, że tutaj mogły w grę wchodzić jakieś układy natury biznesowej, finansowej. Może po prostu Andrzej Leper posiadał pewną wiedzę o pewnych ludziach. Znaczących w polskim biznesie i ci ludzie obawiali się, że on zacznie mówić.
Ale domyślam się, panie pośle, że no wśród osób znających dobrze, bardzo dobrze Andrzeja Lepera, to takich rozmów po 2011 roku, po sierpniu 2011 roku, bo wtedy do tej śmierci tragicznej doszło, takich rozmów odbyliście pewnie masę i to nie były rozmowy, w których pewnie mówiliście ktoś, kto, kogoś, jakieś interesy i tak dalej, tylko padały pewnie konkretne nazwiska, konkretne nazwy firm, konkretne interesy, w które mógł uderzyć Andrzej Leper, czy które mógł ujawnić na przykład, bo takie się zdarzały przecież, takie przemówienia jego z Sejmu do dzisiaj są popularne w mediach społecznościowych. Czy bardziej konkretne są domysły, czy bardziej konkretna myśli pan, że jest wiedza wśród, nie wiem, najbliższych Andrzeja Lepera, współpracowników na ten temat, czy jakiś krąg podejrzanych kiedykolwiek był wymieniany, czy absolutnie?
Po pierwsze, bardzo wielu ludzi, którzy byli związani z obroną, którzy znali, że Lepera nie wierzy w śmierć samobójczą, jest grupa, która woli na ten temat nic nie mówić, milczy. Są pojedyncze osoby, które mówią tak, to było samobójstwo. Ciekawe proporcje. Druga sprawa, ja bym powiedział w ten sposób, że to się stało wtedy, kiedy Andrzej Leper zaczął szukać kontaktu z różnymi osobami, mówiąc, że ma im coś bardzo ważnego do powiedzenia, że pewne rzeczy chce ujawnić, chce powiedzieć, jak było.
A to szukał kontaktów do kogo? Do ludzi ze służb? Z władzy?
Nie, do ludzi ze szczytu opozycji, na przykład do nas też.
Z panem rozmawiał wtedy?
I dzwonił do różnych osób. Te rozmowy pewnie nie były tylko między nimi.
Ale to powiedział te ważne rzeczy, które miał do ujawnienia, czy nie?
No, ja myślę, że
tak,
pewnie mówię, chciał tak? mówić o pewnych tajemnicach z okresu, kiedy był wicepremierem.
W rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Spotykał się także z bardzo znanymi dziennikarzami. Szukał też dojścia do prezesa Kaczyńskiego. Do tego spotkania nie doszło.
Tuż przed śmiercią szukał dojścia do prezesa Kaczyńskiego?
Tak, do tego spotkania nie doszło. W każdym razie to, że chciał mówić, chciał coś powiedzieć, chciał coś ujawnić, to była sprawa znana, naprawdę. I to była sprawa, no, może to nie Stanisława Pulchinella. Ale to było, to nie było tak, że to widziało 3, czy 5, rozumiem, czy 8 osób.
Tylko 30.
Być może wtedy ktoś taką decyzję podjął. Ja w samobójstwo nie wierzę, ale podkreślam, nie mam żadnych dowodów, że to nie było samobójstwo.
To dlaczego rządy Prawa i Sprawiedliwości, które przyszły 4 lata później, pan jest, był ważną postacią w obozie Zjednoczonej Prawicy? Dlaczego prokuratura się tym nie zainteresowała, czy jakiekolwiek inne państwowe służby, żeby tę tajemniczą śmierć wyjaśnić?
No, prokuratura to badała, tylko to dość dziwna sytuacja, kiedy ktoś...
Badała to wtedy od razu, ale mówię o waszych rządach.
Akurat w piątek po południu, kiedy no, siłą rzeczy, że tak powiem, różne badania trudno zrobić w weekend, kiedy to wszystko pracuje w wolniejszym tempie i te badania są robione dopiero w poniedziałek, kiedy, że tak powiem, trudniej pewne rzeczy wykryć. W każdym razie nie wiem, czy można do tego po latach wrócić. Pewnie jest to trudne, może jest to niemożliwe, ale cały czas te pytania wokół tej śmierci są, to mówię wprost.
To o naszej sądzie jeszcze teraz powiem. 60% naszych widzów uważa, że Donald Tusk jest tym najpotężniejszym. Jakie to było słowo? Zaraz miałem zapisane, bo nie wiem dokładnie, jak my pytaliśmy. Najwybitniejszym, nie najpotężniejszym obecnie politykiem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński 6% głosów tylko zebrał w tej sądzie.
Ja pamiętam, jako człowiek, który jest długo w polityce, że takie konkursy i sondaże na najbardziej lubianego polityka wygrywał często czy zawsze Jacek Kuroń, a jak skartował w wyborach prezydenckich, to dostał, nie wiem, kilka procent.
Tak, to prawda, że ten 95 rok i wybory prezydenckie dla Jacka Kurania to nie był dobry czas i te sondaże zaufania czy popularności wtedy mocno z wyborami się rozjechały. Jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać pana posła, o premiera Mateusza Morawieckiego i o to, jaka była pana rola we wprowadzeniu go do tej największej polityki, no bo jeżeli chodzi o Wrocław, tu jest połączenie lata 80., opozycja. Od kiedy się znacie z premierem Mateuszem Morawieckim i na ile to pana udziałem jest, że Mateusz Morawiecki trafił do rządu Prawa i Sprawiedliwości?
To, że trafił do rządu, to oczywiście decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast rodzinę państwa Morawieckich znam od lat 80. Mateusz Morawiecki był człowiekiem, którego jako najmłodszy minister w rządzie Jerzego Buzka, minister do spraw europejskich, szef Komitetu Integracji Europejskiej, jako zaangażowałem, był po studiach w Niemczech, znał świetnie angielski, niemiecki. Zaangażowałem go na, zaprosiłem go do współpracy jako wicedyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych. No, zbliżały się negocjacje. Jacques Chirac, prezydent Francji, w Sejmie mówił parę miesięcy przed tym, jak AWS objął władzę, że to będzie w roku 2000. Ja mówiłem, że to będzie 4-5 lat później. Wyszło na moje. Tą pracę jako wiceszef Departamentu Negocjacji Akcesyjnych Mateusz Morawiecki podjął. Potem został, kilka miesięcy potem, rok potem, został radnym do sejmiku wojewódzkiego z AWS-u, jak pamiętam. I potem była kwestia tego uzupełnienia Rady Nadzorczej Banku Zachodniego. Bank Zachodni, podkreślam, BZ. Jeszcze przed połączeniem WBK. I wówczas większość posłów z Dolnego Śląska popierała zupełnie kogoś innego. Pamiętam, że ja, Władek Frasyniuk, to dzisiaj tak śmiesznie brzmi, Tomek Wójcik, szef Solidarności ówczesnej, a więc ludzie, którzy są teraz na antypodach zupełnie, popieraliśmy właśnie we trójkę z posłów, to byłem ja i Tomasz Wójcik, Frasyniuk nie był wtedy posłem, no ale
już w biznesie tak
ważną osobą. Popieraliśmy kandydaturę Mateusza Morawieckiego i przekonaliśmy ministra skarbu Emila Wąsacza, żeby taką decyzję podjął. On został członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego.
Czyli Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki był takim pana protegowanym, tak?
Nie, znaczy ja uważałem, że po prostu młody
jeżeli
człowiek...
Jeżeli pan namawiał ministra skarbu do tego, żeby...
Znający języki. Potem okazało się, że Bank Zachodni będzie kupowany przez Irlandczyków. Z tego, co wiem, w Radzie Nadzorczej jedyną osobą biegle mówiącą po angielsku był Mateusz Morawiecki. Został z czasem oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa banku, potem został prezesem banku.
A miał pan pretensje, jak poszedł do Donalda Tuska? I do grona jego doradców gospodarczych?
No, wtedy był prezesem banku, a prezesi banku, że tak powiem, mogą służyć państwu polskiemu w różny sposób, także w funkcji doradczej. Ja nie miałem pretensji, generalnie nie mam pretensji do ludzi. Natomiast no, przede wszystkim funkcję wicepremiera zaproponował Jarosław Kaczyński. Uwaga, według mnie Jarosław Kaczyński, który patrzy ileś lat do przodu, taką decyzję, że gdybyśmy wygrali oczywiście, to Mateusz Morawiecki będzie wicepremierem do spraw rozwoju, podjął 3 lata, podkreślam 3 lata przed wyborami, czyli w roku 2012.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Wieczornego Ekspresu. Jeszcze raz bardzo panu posłowi dziękuję i polecam zagłosowanie w naszej sądzie, bo prezes Kaczyński naprawdę nie najlepiej sobie tam radzi. Jeszcze kilkadziesiąt minut. Jan Śpiewak pojawi się za chwilę w studiu, a jeszcze przed Janem Śpiewakiem fragment wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości przed chwilą wspomnianego Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że 2015 rok był dla Polski przełomowy. No z tym akurat trudno się nie zgodzić. Przełomowy był, ale dlaczego prezes dokładnie tak uważa, mówił właśnie w sobotę w Janowie Lubelskim podczas spotkania z wyborcami. Teraz prezes Kaczyński i jego sobotnia właśnie wypowiedź, a po niej w studiu Jan Śpiewak. Ryszard Czarnecki był naszym gościem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Z państwem widzę się za chwilę.